Radio Plus. Sedno sprawy.
A gościem w Sedno sprawy jest dzisiaj Paweł Pancyriusz, wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle, witam.
Dzień dobry panu, witam państwa z parlamentu wiedeńskiego, parlamentu austriackiego w Wiedniu.
No właśnie, to już panie pośle, skoro pan powiedział już, że jest tam, gdzie jest, czyli właśnie w austriackim parlamencie, to proszę też nam zdradzić dlaczego, bo nie w celach turystycznych na pewno.
Jestem posłem kosmonautą, jak się z nas śmieją w Sejmie, czyli członkiem parlamentarnego zespołu na rzecz przestrzeni kosmicznej i mamy coroczną konferencję właśnie tych przedstawicieli parlamentów z Unii Europejskiej, jak i również z krajów, które wchodzą w skład Europejskiej Agencji Kosmicznej. Mamy dzisiaj wniosek, polski wniosek o usunięcie z grona obserwatorów tejże konferencji parlamentarzystów rosyjskich. No i po wczorajszych konsultacjach widać, że wcale nie ma takiej determinacji, aby rosyjski parlament usunąć nawet z roli obserwatora. Jest postulat większości parlamentów, aby ich zawiesić do czasu zakończenia wojny i tak dalej.
Kto opór stawia największy, panie pośle?
Mocno rozczarowany. Słucham?
Kto największy stawia opór, który przedstawiciele którego parlamentu?
Oczywiście gospodarze austriacy, ale no, pozyskali między innymi Niemców, Belgów i Luksemburczyków, także ja tego nie rozumiem. Próbujemy tu kolegom tłumaczyć pewne rzeczy, że Rosja tylko rozumie proste sygnały i twarde sygnały i że właśnie taka, a nie inna postawa krajów Zachodu no trochę zachęciła do tego, co dzisiaj dzieje się na Ukrainie. Znaczy w tym sensie, że byliśmy spolegliwi, jak w ogóle środowisko państw Europy Zachodniej, jeśli chodzi o kwestie Rosji, czy to przy okazji Gruzji w 2008 roku, czy w przypadku
2014, tak?
Krymu 2014 i części i Doniecka lub Ługańska i Ługańska. No taka rzeczywistość. No musimy się z tym też liczyć, że elity europejskie, jak tylko przyschnie ten konflikt, chociaż moim zdaniem on będzie trwał długie lata, przynajmniej na takim wyseparowanym terenie, no to te elity europejskie będą próbowały szukać jakiegoś kontaktu z rosyjskimi politykami, którzy wiadomo, że rosyjska Duma jest absolutnie na pasku Putina i zrobi wszystko, co potrzeba, czego Putin od nich oczekuje. Będę dzisiaj podawał takie przykłady, ilu posłów głosowało oczywiście deputowanych Dumy, ilu głosowało nad różnymi skandalicznymi uchwałami. Na wniosek oczywiście administracji Putina.
Panie pośle, to o krajowej polityce trochę porozmawiajmy, ale też międzynarodowy kontekst jest istotny. Donald Tusk, czyli przewodniczący Platformy, mówił o konieczności zmian w świadczeniach dla obywateli Ukrainy, dla uchodźców z Ukrainy i mówił dokładnie tak. Nie ma w tym nic antyukraińskiego, ale póki ktoś nie jest obywatelem polskim, to te prawa muszą być różne. O co dokładnie chodzi? O 800+, tylko dla Polaków?
No, pan od razu już tak z grubej róży uderza.
Nie wiem, no bo ostatnio tak bardzo źle o muzułmanach mówicie, ostatnio źle, to myślałem, że krok dalej, Polska dla Polaków teraz.
Nie, od razu, wie pan, jak to brzmi, jak się mówi coś tylko dla Polaków. Ci, którzy pamiętają choćby filmy z okupacji, to wiedzą, że tam akurat było tylko dla Niemców i to źle się kojarzy, ale dobra, do rzeczy. Wielokrotnie ja, prowadząc kampanię na ulicach Warszawy, słyszę, no dobra, ale zrobicie coś z tymi przywilejami dla Ukraińców, czy też dalej zostanie tak jak jest. Znaczy myślę, że jest czas, kiedy ci, którzy uciekli przed wojną albo okrzepli w Polsce i podjęli decyzję o tym, żeby tu żyć na stałe, a więc pracować, stabilizować swoje życie i zostać z nami tu na długie lata, albo jest czas dla tych, którzy jednak chcą gdzieś dalej, albo wrócić na Ukrainę, bo przecież część terytorium nie jest objęta działaniami wojennymi, aczkolwiek jest cały czas zagrożenie spadającymi bombami, czy to w Kijowie, czy we Lwowie.
We Lwowie, jasne. Ale czas na co? Zrewidowanie, panie przewodniczący, tej
polityki? Tak, to chodzi przede wszystkim o zrewidowanie, to znaczy 500+ ma na celu otoczenie pomocą i wsparcie rodzin z dziećmi w Polsce, polskimi dziećmi. Została przyznana ta pomoc również tymczasowo dla Ukrainy, Ale no jeśli obywatele Ukrainy zdecydują o tym, że będą tu mieszkać, będą tu pracować, no to nie ma problemu, żeby, jeżeli też dostaną karty stałego pobytu, a możliwe, że wystąpią o obywatelstwo, no to wtedy w ogóle wchodzą w te same tryby jak każdy inny obywatel. Ale myślę, że Polacy dzisiaj też potrzebują takiego jasnego sygnału, że są pewne przywileje dla polskich rodzin, były przywileje dla ukraińskich rodzin, tak aby one się zagospodarowały tu, ale jeśli chcą tu zostać, no to muszą też w tym momencie podejmować swoje decyzje, jak ma ten status pobytu wyglądać i z tego będą wynikały dla nich przywileje, jeśli będą chcieli wystąpić o obywatelstwo.
Okej, okay, ale panie proszę, no, póki co świadczenie wychowawcze przysługuje zamieszkałym w Polsce cudzoziemcom, o ile mają legalny pobyt w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy.
Ja myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj polski rynek pracy potrzebuje więcej rąk do pracy i warto też zachęcać tych, którzy przyjechali do nas z Ukrainy i mają zamiar tu zostać, aby to wszystko usankcjonowali. I wtedy oczywiście dalej będą mogli otrzymywać tego typu świadczenia. Natomiast w momencie, kiedy ma być to tylko taki pobyt tymczasowy, no to też nie możemy na to pozwolić.
Ale panie proszę, ale to rozumiem, że na przykład jak jest matka, nie wiem, czwórki, piątki dzieci, która nie pracuje, jeżeli te dzieci są małe, to takiej matce świadczenie 500+ zostanie odebrane?
Przede wszystkim pytanie, co matka chce zrobić ze sobą i z całą rodziną dalej. Tak, jeżeli chce usankcjonować pobyt, absolutnie ma...
Ale to on jest usankcjonowany, on jest legalny przecież w Polsce.
No, jest usankcjonowany do momentu, ale nie jest tak, że ta matka zdecydowała o wszystkich rzeczach związanych
ma PESEL
z polskim systemem. Jest pytanie, czy dzieci chodzą do szkół polskich, czy uczą się po polsku, czy tylko jest taka tymczasowa nauka na zasadzie, że za jakiś czas mają zamiar wrócić. Znaczy my musimy stawiać akcent jasny, że witamy wszystkich tych Ukraińców, którzy chcą z nami związać swoją przyszłość i tym należą się świadczenia. Natomiast ci, którzy będą tak pomieszkiwać albo tak tymczasowo funkcjonować, to dzisiaj już nie ma
ale to okazji. Nie rozumiem, ale to jakieś deklaracje mają być, zobowiązania, że jeżeli ktoś, nie wiem, nie odpracuje potem, to będzie musiał oddać. To jaki jest konkretny plan, panie proszę? No bo to nie jest, nie wydarzyło się to wczoraj, ani przedwczoraj, ani miesiąc temu, tylko komentujemy sytuację, która trwa już naprawdę długi czas. Wy chcecie za chwilę przejąć władzę w Polsce i pytam, panie pośle, jaki macie konkretny plan poza wysyłaniem takich sygnałów,
mrugnięć okiem? Nie jestem specjalistą od tych rzeczy. Proszę pytać nasze posłanki z Komisji Polityki Społecznej, które myślę,
one wiedzą,
bardzo
tak? Już jest jakiś konkretny plan na to?
Znaczy jest na to plan i mówię, zajmują się tym posłanki Okład Drewnowicz, kilka innych, posłanka Frydrych. I rozumiem, że to, co powiedział Donald Tusk, jest konsekwencją tego, co one mówią, ale też warto powiedzieć. Dziś rządzący dokładnie w kuluarowych rozmowach mówią o tym samym, że
to prawda.
Czas na zweryfikowanie całego systemu, jeśli chodzi o socjalne zabezpieczenia dla tych, którzy przebywają na terenie Polski z Ukrainy. Chodzi o to, że tych, którzy są tutaj z nami, pracują na dobrobyt naszego kraju, będziemy dalej wyposażać te wszystkie programy socjalne, programy społeczne. No, chodzi też o to, żeby nie było sytuacji, bo powoli zaczyna się to może, co prawda nie znam konkretnych przypadków, ale słyszę takie opinie na ulicach Warszawy, żeby nie wygenerować grupy, która będzie z tego socjalu bardzo skromnie, ale żyć i mieć na to pomysł, jako pomysł na życie.
Myślę, że to o tyle nieeleganckie, panie pośle, że mówi pan o tym, że nie zna pan konkretnych faktów, tak się mówi, że jest grupa, która żyje z socjalu i sposób na życie. No to tak, myślę, że czy to nie jest trochę sianie jakichś konkretnych nastrojów bez uzasadnienia, bez umocowania jakiegoś w faktach? To bo sam pan powiedział, że to są jakieś zasłyszane historie.
Panie redaktorze, pan dobrze wie i ja, nie bądźmy naiwni. To, co mówią ludzie, jest ważne dla polityków. I może pan być głuchy na to, co mówią Polacy.
Ja słyszę to, jasne. Też słyszę, że klimat taki jest.
My nie jesteśmy głusi. I można powiedzieć, w odpowiedzi na to, co mówią Polacy na ulicach, na spotkaniach rodzinnych, okay. na różnego rodzaju spotkaniach z
zaostrzacie retorykę wobec...
też reagujemy. I to jest nasza reakcja, bo okay. wiemy dobrze, że i tak dzisiaj budżet jest nadmuchany. PiS wygenerował na przyszły rok dziurę budżetową na poziomie 160 miliardów złotych. I też będziemy się z tym zmagać po 15 października i musimy dedykować czy adresować pieniądze dla tych, którzy ciężko pracują na dobrobyt naszego kraju, na podnoszenie standardu życia, ale też i na rozwój gospodarczy.
Panie proszę, to jeszcze krótko na koniec zapytam.
Dość oczywiste.
Jasne, w kontekście tego, co może dziać się w polskim parlamencie po wyborach parlamentarnych, a tych scenariuszy jest cała masa, które musimy brać pod uwagę. No, jak słucham też pana posła w ostatnich paru minutach, to mam wrażenie, że dużo bliżej panu do Sławomira Mentzena niż do Adriana Zandberga.
Nie, myślę, że to w ogóle jest inna rzecz. Do Sławomira Mentzena mi o tyle daleko, jeśli chodzi o prawa kobiet czy kwestionowanie funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej. To są rzeczy dziś fundamentalne, dziś bardzo zepsute, jeśli chodzi o rządzących z Prawa i Sprawiedliwości. I to trzeba naprawić. I tutaj Sławomir Mentzen w tej kwestii nie pomoże. Oczywiście.
Ale u uchodźcach to mówicie tym samym językiem.
Jeśli chodzi o gospodarkę. Słucham?
O uchodźcach mówicie tym samym językiem, jakim mówiła Konfederacja w ostatnim roku. Czy w dużej mierze ten język się pokrywa?
Czyli? Gdzie jest ta styczność? Bo nie bardzo widzę.
Także czas na rewizję tego, co uchodźcy dostali. Dostają za dużo. Część wykorzystuje sytuację, żyje z zasiłków. Jest to sposób na życie. To przed chwilą pan wszystko przecież mówił.
Tylko pamiętajmy, że Sławomir Mentzen i środowisko tego pana powtarza to praktycznie od pierwszych dni inwazji Rosji na Ukrainę. My mówimy po półtora roku, że czas na zrewidowanie tych programów, ale nie dlatego, żeby komuś zrobić przykrość, tylko po to, żeby też kształtować polskie społeczeństwo również z udziałem takich grup społecznych czy też narodowych, które przyjechały ze wschodu. Ale to jest dziś, a nie...
Nie
czy
półtora roku
czy tam tydzień po inwazji Rosji na Ukrainę, kiedy już się to Konfederacji nie podobało, co działo się na naszych granicach, że wpuszczano kobiety z dziećmi, które uciekały przed wojną.
Panie pośle, to teraz słuchaczom Radia Plus już życzymy dobrego dnia. Zapraszamy na internetową dogrywkę. Sedna sprawy, Paweł Poncyliusz, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, cały czas jest, za chwilę też będzie z nami. Dobrego dnia.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Paweł Poncyliusz, wiceszef Klubu Koalicji Obywatelskiej, jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Panie pośle, zacznę tę drugą część od zacytowania polskiego ministra spraw zagranicznych, a on z kolei mówił o oświadczeniu kanclerza Niemiec, Olafa Scholza, i mówił Zbigniew Raub, mianowicie tak. Ostatnie oświadczenie Olafa Scholza narusza zasady suwerennej równości państw, stanowiącą fundament dobrosąsiedzkich stosunków i przyjaznej współpracy z Polską. I to chodziło o słowa, w których Scholz mówił o polskiej aferze wizowej, że wymaga ona wyjaśnienia. Kto ma rację w tym sporze? Czy faktycznie nie powinien Olaf Scholz zwracać Polsce uwagi i przynaglać do wyjaśnienia tej czy innej sprawy? Czy minister Zbigniew Rau niepotrzebnie tutaj się napuszył?
No po pierwsze, to szkoda, że Zbigniew Rau tak nie był rozmowny w momencie, kiedy wypuchła afera wizowa. Moim zdaniem ten pan powinien się już podać do dymisji, bo to pod jego nosem urósł patologiczny system sprzedaży wiz i przemytu ludzi z Azji do Stanów Zjednoczonych. Bo przypomnijmy, że pierwsze sygnały do Polski napłynęły od służb amerykańskich, które wyłapywały uchodźców czy też imigrantów, którzy próbowali nielegalnie przekraczać granicę meksykańsko-amerykańską, gdzie mieli w ręku paszporty z bitymi wizami przez polskie placówki dyplomatyczne w Azji i w Afryce. Więc to jest taki proceder przemytu ludzi kosztował około 30 tysięcy dolarów. Znaczy płaciłeś w Pakistanie, płaciłeś w Uzbekistanie 30 tysięcy dolarów i dostarczano cię pod granicę amerykańską właśnie, czy to od strony meksykańskiej, czy kanadyjskiej. To jest
sama ta wymiana zdań?
Rzecz jest taka. Słucham?
Sama ta wymiana zdań Scholz-Rau?
No i teraz, jeżeli chodzi o wymianę słów Scholz-Rau. Ja tutaj wczoraj wieczorem w hotelu oglądałem jedną z niemieckojęzycznych telewizji, chyba właśnie niemiecką. Mhm. I tam jeden z tematów wiadomości to były właśnie wizy. To nie jest tylko kwestia elit politycznych, ale widać, że to się przekłada również na taką percepcję społeczną. No jeśli rząd Prawa i Sprawiedliwości, a tak naprawdę pan minister Wąsik i pan minister Kamiński buduje zaporę za 1,5 miliarda złotych bez żadnych przetargów, tak naprawdę wybiera sobie co chce i tak naprawdę koncentruje się na przedsiębiorstwach budowlanych, a nie na realnych metodach zabezpieczenia granicy, choćby perymetrią. Dziś znowu jest ogłoszony przetarg, w którym ważniejsze jest doświadczenie w budowlance niż to, czy system perymetryczny, czyli taka zapora elektroniczna.
Ale tam jest perymetria.
Ktoś się na tym zna, no więc to jest inna
instrukcja. Ale tam są czujniki, kamery i takie rzeczy przecież. To nie jest tak, że to jest tylko fizyczna zapora, tylko ta technika, no przynajmniej tak
właśnie
mówią.
Właśnie nie ma tych kamer, panie redaktorze. Aha. Na tym problem polega. Ta elektroniczna zapora,
którą
Kamiński z Wąsikiem kupili, nie działa. I dlatego teraz po cichutku chcę to wymienić na nowy system, tylko znowu stawiają warunki o doświadczeniu w robotach budowlanych, a nie warunki pod tytułem doświadczenie firmy w zakresie tego typu systemów. Na tym polega draństwo tej władzy. To znaczy ona opowiada, że buduje zaporę, która będzie skuteczna, a Niemcy co tydzień wyłapują kilkaset osób do 1000 na swojej granicy.
Ale panie proszę, to jeżeli chodzi o tę zaporę, bo to jest ciekawy wątek. Ale ona jest... Bo to jest ciekawy wątek. Chciałbym, żebyśmy na chwilę się przy tej zaporze zatrzymali, ale to nie działa częściowo ten system, czy w ogóle?
Nie działa w ogóle. No panie redaktorze, dobry system perymetryczny powinien namierzać również śmigłowce nadlatujące nad choćby Białowieżą. To się nie udało. Dobry system perymetryczny to są między innymi czujniki sejsmiczne.
No ale to pytanie, czy on jest zły, czy on nie działa, bo to jest różnica. Czy ten, który jest niewłaściwy, ale to pana zdaniem nie działa, czy nie działa, bo tak chciałbym to doprecyzować, bo to jest istotna sprawa.
Ja panu stawiam tezę, niech ktoś to obali, okay, że działa. Jeżeli się równolegle...
Że nie działają tam kamery, czujniki i tak dalej, tak?
Wzięto jakąś firmę spod ciemnej gwiazdy z korzeniami ruskimi. Mhm. Znaczy formalnie ona jest chyba ze Słowacji, ale z ruskimi ogonami. I udaje się od wielu miesięcy, że ten system działa. Nie działa. Ja taką tezę
stawiam. Ta, która tam robiła czujniki, kamery, korzenie rosyjskie, panie pośle? Jakiś rosyjski kapitał, ta firma, która tam instalowała kamery, czujniki i tak dalej?
To jest bardziej skomplikowane. Pan dobrze wie i akurat panowie z PiS-u przy tym swoim tej podejrzliwości wobec wszystkich o powiązaniach z Rosjanami powinni lepiej prześwietlić firmę, którą wzięto do tego systemu parametrycznego. Mogę z kimś rozmawiać, jak ktoś będzie chciał merytorycznie. Nie wiem, czy słuchacze aż tak głęboko chcą wchodzić w to, ale ja panu tylko przekazuję taki...
Zasygnalizował pan.
Nie działa. I tyle.
Panie pośle,
nie działa i dowodem... Nie wiem, bo tak...
Nie, to proszę dokończyć wątek. Proszę dokończyć wątek, panie pośle, jasne.
Więc dokończę wątek. Jeżeli by to działało, to kilkaset osób nie znajdowałoby się co tydzień na granicy polsko-niemieckiej. No i rozumiem, że Niemcy są zaniepokojeni tym, co się dalej dzieje, bo dobrze wiemy, że afera z wizami też wynika z tego, że ludzie dostają pozwolenia na pracę w Polsce, po jakimś czasie sankcjonują sobie ten pobyt już tak, jak to się mówi, z wydaniem tak zwanego plastiku i za chwilę aplikują o to, żeby przemieścić się do dalszych krajów Europy. Z tym dokumentem polskim. Więc widać jasno, że Polska jest tylko krajem przerzutowym. I o ile byśmy mieli do czynienia tylko z przestępcami handlującymi ludźmi, to można ubolewać nad tym, ale można powiedzieć, państwo w tym nie uczestniczyło. Ale w tym przypadku, w tej aferze mamy dowody na to, pierwsze takie poszlaki, może nie dowody, ale poszlaki, że uczestniczyli w tym urzędnicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, konsulowie, którzy pod presją w maili od pana Wawrzyka, już wyrzuconego z rządu i z PiS-u, wydawali wizy na ładne oczy ludziom, których nawet nie sprawdzono
bezpieczeństwa
w organizacjach terrorystycznych.
To jeszcze jeden wątek chciałbym tylko krótko, panie pośle, poruszyć.
Dość popularne.
Bo już musimy ku końcowi powoli zmierzać, a jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać. Pan na swojej ulotce wyborczej napisał tak. Katolik też może głosować na Koalicję Obywatelską. Tym samym No, zdaje się, że potwierdził pan, że to nie jest takie oczywiste, że katolik na Koalicję Obywatelską to tak nie bardzo, chyba że na takiego katolika jak Paweł Poncyljusz. O co tutaj chodzi, panie pośle?
W pierwszych słowach tego artykuliku mówię o tym, że jest tak, panuje takie przekonanie wśród katolików, że jakby ten sojusz tronu i ołtarza, czyli ta współpraca władzy świeckiej...
Tak już krótko, panie pośle, poproszę.
...ma determinować wybory, znaczy podejmowanie wyborów w trakcie wyborów parlamentarnych. Ja twierdzę, że nie i pokazuję, że dekalog składa się z 10 praw, a nie tylko jednego, bo dziś często dyskutujemy w kategoriach, kto jest katolikiem, a kto nie jest katolikiem, tylko z punktu widzenia nie zabije. Nie mówimy o nie kradnij, nie mówimy o tym, że nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, czyli nie pożądaj rzeczy, która jego jest. A dziś często politycy, którzy chodzą z obrazkiem Ojca Świętego, z Bogiem na ustach, potem opuszczają głowę, kiedy premier ich rządu kłamie, który po prostu pozwala na złodziejstwo, choćby takie, z jakim mamy do czynienia przy okazji afery wizowej, gdzie ktoś zarobił pieniądze i to na pewno pod parasolem instytucji publicznych.
Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę. Paweł Poncyljusz, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, prosto z austriackiego parlamentu. Dzisiaj w Sednie Sprawy. Udanego dnia panu posłowi życzę i państwu oczywiście. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Radio Plus. Sedno Sprawy.